Cześć, z tej strony Malasz.
Mariam.
I Kordes.
I właśnie zagraliśmy drugą i chyba ostatnią?
Ostatnią.
Tak, dla wszystkich?
Pewnie
tak. Z przyjemnością.
Partię w Norfgard, niezbadane ziemie, niezbadane landy, niezbadane ziemie. Dobrze, no to słucham Państwa.
Jest to gra. Nie, dobra, sorry. Znaczy, nie wiem, czy chcemy opisywać, jak to wygląda.
Nie.
Czy tylko jak w to się gra, lub nie gra raczej.
No, jak się gra.
Podoba mi się to odkrywanie kafli.
O, zaczynamy od pozytywów.
Tak, bo
która ich nie będzie. Podoba?
Ja lubię ogólnie takie rzeczy. W cywilizacji też lubię łazić z wiadowcami i odkrywać teren, co mnie czeka za rogiem. I tu trochę tego jest, ale później w sumie wchodzi gra w grę, więc to, ta fajność już takiego radosnego odkrywania beztroskiego upada, bo musisz wykręcić odpowiednie kafle. Ale samo odkrywanie mi się podoba.
Jest, but dużo to zajmuje miejsca.
To fakt.
Ta mapa teraz jest duża, ta mapa jest duża.
Jakbyś tak, szedł dalej w tamtą stronę, to byś spadł ze stołu.
Tak. Poza tym jakby zawsze gry z eksploracją mają ten... Jakby każda eksploracja jest w jakiś sposób emocjonująca. Co czeka za rogiem? Jasne. Natomiast czy tutaj coś czeka za rogiem? W sensie te wszystkie kafle są takie do siebie podobne.
Tak.
Tam masz jeden lub dwa zasoby. Tak, no jakby tu nie ma... Tu na przykład w Brzdenku Katakombu ja się naprawdę dobrze bawiłem odkrywając mapę. Mhm. A tutaj... No, będzie kafel i tylko pytanie, czy mi się trafi to, co ja chcę, żeby domknąć albo nie domknąć teren, albo bo ja chcę slot na duży budynek i o, nie trafiło się, chciałem domknąć i nie mogę, to muszę stracić jeszcze jeden ruch na to, żeby spróbować domknąć.
Znaczy to fakt, bardziej mnie jarała w pierwszej grze ta eksploracja, teraz to już było takie rzeczywiście, to mówię, że weszła gra i już to było takie...
Nie mówiąc o tym, że mega RNG na eksploracji są potwory.
Ho, 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 ho.
Myślę, że do nich dojdziemy.
Tak.
Natomiast... Co mi się podoba, jak zaczęło się eksploracja, to aspekt, co nam się podoba. Mi się podoba to, że mapa i odległości na mapie są nieoczywiste, że te pola możemy wydłużać i one są dzięki temu takim...
Autostradą?
Autostradą, no. Może być. Ja chciałem powiedzieć, że metrem.
No, tak.
I to jest bardzo ciekawe, bo trzeba to obserwować i bo można pod to budować mapę. I to jest spoko. To jest dla mnie plus tej gry. To jest ciekawe.
Plus to, że ten ruch nie jest taki oczywisty, typu ruszam się o jeden zawsze, tylko mogę jednak, jak dobrze mi pójdzie i ktoś nie przycwani, przebiec pół mapy, tak? Znaczy, nie przyblokuje się gdzieś tam i to też może zaskoczyć.
Dzisiaj.
To jest w miarę okej, w teorii przynajmniej.
Ja bym powiedział, że mi się podoba ten początkowy aspekt rozkręcania ekonomii, tylko że problemem jest to, że ta gra docelowo nie jest na ekonomię.
I nie jest na tyle długa, żeby to jakoś zaprocentowało.
Ja w tej grze ekonomii nie czuję, w sensie...
Tak. No właśnie o to chodzi, że na początku faktycznie jakoś tam to się odczuwa, bo każdy zasób się liczy i trochę sobie rozkręcasz, że tam robię sobie podwaliny do drewna, żeby móc się rozbudowywać, a potem do żywności, żeby nie paść z głodu, a koniec końców i tak to się przeradza w odbijam sobie pola i bijemy się i w sumie nie jesteś w stanie tak naprawdę zabezpieczyć żadnego swojego terenu w jakiś jednoznaczny sposób.
No tak,
jak ktoś chce, to ci wiedzie.
Poza tym
druga ale to jest negatywna interakcja, to jest taka gra, więc to też nie jest wada. Tak.
A druga rzecz jest taka, że ty zaraz tych zasobów i tak masz tyle, że cię to nie obchodzi.
Tak, to jest jedna rzecz. W sensie naprawdę, zajmując ze 2-3 pola i na każdym stawiając sobie drewutnie, a jesteś w stanie naprawdę łatwo to zrobić, albo znaleźć pole z drewnem, to naprawdę ja w ogóle się nie przejmowałem cenami. Miałem budowę, buduję.
Tak, ale bo po waszych terenach nie chodziły dwa wilki jeden za drugim.
No to prawda.
Tak,
i mnie to bardzo bolało.
Tak, do potworów wrócimy.
Ja tu miałem posuchę, dosłownie na oparach jechałem przez pół gry.
Trzeba
ja
budować budynki.
Dobra, ale do potworów myślę, że wrócimy, bo można grać bez nich. I ja bym w to nigdy więcej nie grał z potworami chyba.
Ale bez też nie.
Raczej nie, w sensie szkoda czasu. Dobra, więc dla mnie ekonomia jest taka, że no pompujesz na początku jak najszybciej drewno, żeby stawiać budynki, bo budynki to jest produkcja. Jabłek to tam tyle o ile. Jak ktoś ci będzie chciał wjechać, to i tak ci wjedzie. Te jabłka cię wcale nie ratują, bo rzadkością.
Tak.
A koniec końców i tak grę wygrywają runy.
Tak. Tak, i możliwość przeciągania kolejki i...
Co, runy w połączeniu z kuźnią.
Runy w połączeniu z kuźnią. Więcej kolejek, dłużej grasz.
Tak.
Ostatni jesteś do robienia ruchów.
Kuźnia, czyli to, że dobierasz więcej kart. Bo każdy ma 4 karty na start nowej rundy, a jak ktoś ma kuźnię, to ma plus 1, więc ja ostatnią rundę zacząłem z 7 kartami na przykład dzisiaj.
A runy, czyli zamiast wykonywać normalną kolejkę, de facto przeczekujesz, dociągając sobie albo nową kartę, albo dostając jakąś nową kartę.
Albo odśmiecając. No tak czy inaczej,
czekasz na to, co nie
tracisz
karty zrobią.
Tak, nie tracisz karty z ręki, nadal masz tyle samo kart na ręku, a inni muszą schodzić w tym czasie.
Znaczy to jest bardzo dobre do jakichś właśnie takich podjazdów, taktycznych zagrywek, kto kogo chce tutaj i tak dalej. To te runy są mega kluczowe. Ja to w pierwszą grę na tym przegrałem, że nie miałem run i nie mogłem przeczekiwać was, więc w zasadzie wywalałem się z kart, bo coś trzeba zagrać. A później wy sobie robiliście swoje. Co ja sobie przygotowałem, to wy mnie oraliście.
Obie partie zostały wygrane przez runy, bo poprzednio było tak, że Michał nas przeczekał i po prostu, jak już my zeszliśmy ze wszystkiego, to on sobie na spokojnie porobił te rzeczy, które potrzebował do wygranej. A teraz na odwrót. Ja mogłem przeczekać, więc zrobiłem szarżę, kiedy on już nie mógł zareagować.
Mhm. Dokładnie. Znaczy faktem jest, że on też mógł to inaczej rozegrać, bo miał naprawdę dużo kart.
Ja miałem dużo instant kart i po prostu szybko z nich szedłem, bo mi się po prostu nie chciało. Ja już nie grałem dzisiaj po to, żeby wygrać, bo mi się w early game już mi tak raz brzydła. Więc się po prostu nie starałem. Ale tak, runy wygrywają tę grę, bo można przeczekać i jakby sam aspekt tego, w ogóle tak, sam aspekt tego tempa gry, czyli tego, że masz instant akcję, więc chcesz szybciej schodzić z kart, żeby jako pierwszy wybrać nową kartę z trzech, czy tam z rynku, tak? Nową kartę z rynku. Ale z drugiej strony nie chcesz szybko schodzić z kart, bo ktoś cię może zajść, a ty już nie będziesz mógł zareagować. Ten aspekt jest bardzo sprytny i fajny.
Tak, ale też to z tymi instant kartami, że kiedy potrzebujesz skombić kilka rzeczy i zrobić jakiś większy wjazd, na przykład tu se jedną kartą ruszę, a później instant kartą zaatakuję, to możesz. Mhm. To jest spoko.
Tak.
I to jest twoja decyzja, czy potrzebujesz teraz
przyspieszyć,
skombić to, jakoś tam skumulować akcję i przyspieszyć, zrobić coś wcześniej niż ktoś. Na przykład zablokować mu drogę, bo jak będziesz ciułał po jednej kolejce, to nie zdążysz. Czy właśnie kisić i przeczekiwać. To jest fajne i znowu w teorii przynajmniej.
Że to mi się podoba. Gorsze jest to, że jednym z warunków gry jest to, że jak nagle ktoś na koniec rundy ma zajęte trzy duże budynki, to jest koniec, bo nagle sprawia... Ten cel zwycięstwa sprawia, że aspekt wyczekiwania jest mega kluczowy i wygrywa grę. I to jest słabe. W sensie, gdyby nie było tego celu, to sam ten aspekt wyczekiwania i przeczekiwania kolejki fajnie by się wpisywał w to tempo gry i w ten takie szybciej lub wolniej, nie wszystko jest oczywiste, musisz to rozegrać sprytnie.
Tak, a tu na razie z naszego doświadczenia wychodzi, że granie na ten alternatywny cel, czyli na zbieranie punktów chwały, jest po prostu stratą czasu, bo nigdy nie zostanie to rozliczone.
Tak, mimo że dzisiaj nam wyszło w miarę długo jak na nas, dojechaliśmy do szóstej tury, bo się troszeczkę podgryzaliśmy.
No i te potwory nas spowalniały.
I potwory nas spowalniały, to mimo wszystko to nie była ta siódma tura, która rozlicza punkty.
Ale też mam wrażenie, że jak pierwszą grę, jak graliśmy i wszyscy szli w duże budynki, bo wszyscy chcieli nie pójść, a teraz mam wrażenie, że nikt nie szedł, ale w pewnym momencie zobaczyliście, że ja na moim zadupiu, na drugim końcu mapy, sam w czasie tej gry zbuduję te trzy duże budynki i to nie jest żaden problem, to nagle się okazało... Okej, nie ma sensu grać na punkty, trzeba też iść w budynki albo mu je odbić.
Tak.
I no właśnie, to nie jest tak, że wszyscy poszli w budynki, więc gramy de facto na zajęcie trzech budynków, bo jest ich dużo, bo jeden gracz mógł to zrobić.
Mhm.
Więc to nie tutaj jest... cały kontrargument, że tak się ułożyła gra, że to jest kwestia grupy, trochę pada,
bo wystarczy.
No, jakby no to był, to
potencjalnie
go nie
jest, natomiast no tutaj on upada, bo jeden gracz spokojnie jest w stanie to zrobić. Chociaż to oczywiście zależy od losowości eksploracji.
Poza
bo
tym,
mogło się inaczej ułożyć.
Poza tym to też jest kwestia taka, że jeżeli gramy sobie tak na eksplorację, na rozwój terenu, każdy idzie w swoją stronę, to ktoś koniec końców znajdzie te trzy tereny z dużymi budynkami i się okaże, że w sumie jest zaraz obok końca gry, a jest na drugim końcu mapy, tak jak ty. No nie wiem, czy szedłeś w tą stronę, czy samo ci wyszło. Że takie, no, faktem jest, że ładne ci się pola do eksploracji wyciągnęły.
Jak zobaczyłem, że duże budynki zaczęły się pojawiać, bo tylko duże budynki, to sobie od razu je na zaplecze stawiałem jako, będę je miał daleko od linii frontu.
No więc właśnie. A komu się nie ciągnął zupełnie, to albo się rozwija w tamtą stronę i ma nadzieję, że może mu się jednak dociągnie, albo próbuje cię dziabać. No. Teoretycznie to powinna być w miarę chyba bardziej grana interakcja i podgryzanie się, ale bardzo łatwo się rozplenić, rozleść i jak już się okazuje, że ktoś jest bliski zwycięstwa, to nie masz co z tym zrobić, bo jesteś za daleko.
Znaczy, nie wiem, czy faktycznie tak jest, że nie jesteś w stanie, bo mam wrażenie, że w obu tych partiach właśnie było na odwrót, że wydawało się, że ktoś się obstawił i jest daleko, a nagle szedł ten wjazd przez całą mapę.
Tak, bo...
Bo te dystanse wcale nie są tak duże, jak mi się mogło wydawać.
I są pojedyncze karty, które pozwalają je pokonywać.
Tak.
Mhm. Bo to są też pojedyncze karty, ktoś musiał taką kartę upolować.
No więc właśnie. I znaleźć sobie dobrą ścieżkę, niezablokowaną lub odblokowaną.
Na szczęście, jak uważamy, że któreś karty są lepsze, a któreś gorsze, to od tego jest mechanika tego, że pasujesz wcześniej, żeby tylko ją zdobyć. Więc jakby to się naprawdę broni w tym aspekcie.
I znowu, w teorii to wszystko jakoś brzmi.
W tej grze dużo rzeczy jest ciekawych, ale w sumie już je opisaliśmy. Natomiast mnie ona się wywala na twarz na trzech rzeczach. Pierwsze już opisaliśmy, czyli to, że runy for the win.
Mhm.
Znaczy, czy to jest samo w sobie jest problemem tak naprawdę? To jest raczej aspekt tej gry.
No nie, runy są trudne do zdobycia w sumie. No i teraz jest
no
pytanie...
właśnie, więc to jest zasób, o który chcesz walczyć, żeby go mieć.
Teoretycznie tak, okej, okay, dobra.
Wiesz, że on ci wygrywa gry. Znaczy, pomaga wygrać.
No okej, okay, dobra, może to jest cecha, dobra, w porządku. To jest cecha, dobra. Po prostu trzeba być tego świadomym. Ale nie podoba mi się w samym założeniu tej gry efekt kuli śnieżnej. Tego, że jak ktoś zostanie zbity do małej armii, jeżeli przeciwnik lub przeciwnicy będą pilnowali, żeby on się nie odrodził, tylko był na tym jednym, dwóch żołnierzach, to są w stanie to robić naprawdę.
Albo nie zginą, bo w sumie jak zginiesz, to wyjdziesz z trzema.
No właśnie, więc tak właśnie, żeby nie zginął, jednym. Tylko żeby tam go tam kontrolować, nie? Kontrola populacji. To ty, jako gracz, który w tym momencie miałeś 9 żołnierzy, a ja chyba 3, byłeś w stanie mnie jeszcze przytępić, chociaż tego nie zrobiłeś, ale byłeś w stanie i ty w tym momencie zajmujesz 3, 4, 5 pól, na których masz dużą produkcję zasobów, a ja zajmuję jedno pole, na którym mam nikłą produkcję, albo nawet mnie wygoniłeś tak, że nie mam, nie? Mhm. No i to jest słabe po prostu. To jest mega słabe, bo odradzanie się, w ogóle strata armii jest totalnie losowa, bo jest na kościach.
Tak, no to raczej od tego bym zaczął.
A odradzanie się armii jest mozolne i powolne, bo to każdy ma tam ileś kart w deku, które może na to poświęcić, żeby robić rekrutację.
Tak, tu wszystko zależy tak naprawdę od tego, jaką grasz frakcją i czy coś się trafiło na rynku, bo... Normalnie, faktycznie, to jest strasznie mozolne i tylko pojedyncze rekrutacje na przemiał albo coś w tym stylu, a z drugiej strony może się trafić nagle na rynku karta, która ci produkuje 3 albo 5 żołnierzy z jednej karty, jeśli tam odpowiednie warunki spełnisz. Jak się do niej dopchasz, no to jesteś tak do przodu, że aż głowa boli. Albo z drugiej strony nagle twoja frakcja może jako jedyna albo jedna z wielu mieć właśnie lepszą rekrutację, co ci daje niesamowitą możliwość odbicia się. W porównaniu do innych.
Tak. Ja dzisiaj się odbiłem, bo byłem na początku przytępiony. Wjechałem, straciłem, zostało mi 3 żołnierzy. I tylko dzięki temu, że opanowałem 2 karty na podwójną rekrutację i na zabicie przeciwnikowi i zrekrutowanie. No generalnie dodałem sobie 3 rekrutacje do deku, to się ładnie odkułem. Ale tylko dzięki temu. Ty, Marian, który w midgame'ie zacząłeś tracić żołnierzy i być tępiony przez nas i przez potwory i nie zainwestowałeś w takie karty w early game'ie, już się w ogóle nie odkułeś. Na koniec miałeś jednego żołnierza?
0.
Coraz mniej. Na koniec nawet straciłeś co ostatnio ludzie tego jednego. No. No i się weź odkuwaj. No to już jest bycie statystą. I to jest cały to aspekt tej kuli śnieżnej i tego, że można kogoś tak przytępić, to jest mega słaby aspekt tej gry.
Tak i troszeczkę dla mnie też to mimo wszystko, ja wiem, że to jest deck building i teoretycznie ma mechanikę deck buildingu. Może tak, to nie jest deck building. Ale jakby to, że tutaj na mapie się sporo rzeczy dzieje i dobrze jest na nie móc reagować, a dużo zależy od tego, co ci się dociągnie. Właśnie dostałeś i fajnie byłoby się odrekrutować i odbić, odkuć, albo gdzieś się przesunąć, może zaatakować kogoś i mu coś odbić. Ale nie, bo nie masz żadnego ruchu.
No ale jeżeli masz runy, to możesz przemienić nieużyteczną kartę i zabrać
taką, i znowu runy for the win. I kuźnia for the win, bo masz więcej kart, większą elastyczność i możesz świrować.
To prawda.
Ja w poprzedniej grze miałem tak, że niby miałem sporo żołnierzy, ale jakoś po walkach wyszło tak, że wylądowałem na 3 czy 4 polach rozbity tymi żołnierzami i żadne z nich nie dawało nikomu. I byłem w czarnej D. Nawet chyba jeszcze bardziej niż gdybym nie miał żadnego. Bo tym jednym to jeszcze mógłbym, czy tam jednego, mógłbym się spróbować rozbić i wejść na mapę od nowa. A tu to mnie boli, bo ja nie jestem w stanie ich utrzymać. Dostaję minusowe karty za to, że mam spore pola, ale na totalnie nic nie przynoszące. I też było słabo. I nie miałem co z tym zrobić.
Ja myślę, że to by było pół biedy, to, że tam można się tak, można zostać utemperowanym i mieć problemy z odbijaniem się, gdyby nie to, że zwykle do takiego stanu doprowadza rzut kostką, a nie faktycznie konkretne decyzje wszystkich.
Tak.
Bo... Jakby, jasne, decyzje następują, ale koniec końców wszystko zależy od kości. Jakby połowa chyba moich udanych bitew polegała na tym, że wyrzucałem 2 czaszki i z automatu wygrywałem.
Tak, a tu nie ma też takich przestrzeni i takich możliwości, żeby wszystkie kluczowe pola zabezpieczać 3 ziomkami, żeby 2 czaszki ci nie skasowały wszystkich. Mhm.
Znaczy, ja też spojrzę na ten problem z drugiej strony, mimo że sam podniosłem temat kuli śnieżnej. Chciałbym zauważyć, że na obronę w tej grze nie rekrutuje się jednostek za resursy. Czyli nie ma tak, że jak ktoś zajmie więcej terenów, to wyprodukuje więcej żołnierzy i jest coraz gorzej. Nie ma też punktów rekrutacyjnych, tak jak, nie wiem, w Lord of Hellas. Że zająłeś więcej twierdz, to nagle tworzysz większą armię. Każdy ma takie samo tempo produkcji, czyli z kart. Jedyne, czym jesteś w stanie to przyspieszyć, to zbudowanie tych budynków na dociąg kart, jak się nazywało? Kuźnia?
Kuźnia. Tylko, że jak cię wyjadą, to ich nie masz.
Albo zdobycie kart z rynku.
Albo zdobycie koszar. Znaczy zbudowanie koszar.
Tak, jest taki budynek.
A, okej, okay, no.
Że jak rekrutujesz, to rekrutujesz o jednego więcej.
No dobra, czyli są mechanizmy, które są, powiedzmy, uczciwe dla wszystkich, chociaż ktoś, kto ma dużo terenów, może też sobie walnąć te koszary, bo to jest mały budynek, nie? W ogóle.
Tak.
I w ten sposób szybko sobie zwiększyć populację. Okej, no to tutaj rzeczywiście jest to zagrożenie.
Ale trololo, jolo, kostka.
Tak, ale trololo, jolo, kostka, w sensie te rzuty i to, że jakby kontrast między tym, że jeden rzut kostką może ci zabić dwóch żołnierzy albo nie zabić, a to, że ty jedną kartą z czterech jesteś w stanie, jedną z tych czterech wielkich rzeczy, które robisz w swojej turze, robisz cztery rzeczy. Jedną z nich jest odzyskanie jednego żołnierza. Mhm. Bo rzut kostką zabił ci dwóch. To boli i jest przykre.
Tak. I zresztą tutaj było mnóstwo takich sytuacji w obu tych partiach, że wjeżdża armia tam pięciu czy sześciu żołnierzy w jakiegoś pojedynczego gościa czy dwóch i zasadniczo nic im nie robią, bo nie wypadły czaszki na kostce. I albo na odwrót, nie wiem, jakieś porównywalnie dwie duże armie w siebie wchodzą. Zasadniczo nikt nie ginie, ale jedna strona się rozplenia po kilku polach i dostaje dodatkowe zasoby.
Na przykład.
A ta druga, która wygrała, traci dwóch żołnierzy. I de facto, kto jest zwycięzcą, nie?
Tak. Kto na to wyszedł lepiej? Kostka.
Tak, bo to wszystko o tym zdecydowała kostka. Tak. Kto się rozpleni, a kto straci żołnierzy. To jest mega dziwny system, mi się on nie podoba. Tak samo jak w ogóle, przechodząc do tego tematu walki trochę, cała sprawa tego, że jest taka magiczna granica, czy w bitwie jest trzech twoich żołnierzy, bo jeżeli nie ma trzech, tylko jest mniej, to istnieje ryzyko, że ty przegrasz tę bitwę, bo kostka. I to jest w ogóle, to jest dramat. Bo ty możesz nawet dopłacać te jabłka. Przeciwnik ma jednego żołnierza, ty masz dwóch. Dopłacasz jeszcze dwa jabłka, żeby na pewno wygrać. Kij, on wrzucił dwie czaszki i wygrał. What the fuck w ogóle?
No.
Ale jakbyś miał taką samą sytuację, tylko że jest na przykład 3 do 2 albo 5 do 4, jakby proporcja jest ta sama i ty, nie wiem, nawet nie dopłacasz jabłek. No to i tak powiedzmy, nie ma tego ryzyka. Nie ma tego
nikt
ryzyka,
nie przyczaszkuje.
Tak, nikt nie przyczaszkuje, jesteś w stanie wygrać brute force'em toporami. A przy małej armii wszystko się może zdarzyć. A bitwy małych armii naprawdę się często zdarzają, zwłaszcza w pierwszej połowie gry. Tak, to jest wóz albo przewóz. Albo masz pole, które produkuje trzy rzeczy, albo go nie masz.
Bo to nie jest też jakby proste, żeby mieć duże armie wszędzie. Raczej właśnie chcesz mieć więcej pól dla większej produkcji i raczej się te ci żołnierze rozbijają. Tym bardziej, że nie masz ich jakoś super dużo, bo jednak raz, że wolno się rekrutują, a dwa, że kosztują na utrzymanie swoje.
A trzy rzeczaszki.
No, a trzy, że je co chwilę tracisz na zupełnej losowości.
Właśnie, upkeep za jabłka jest też na obronę trochę tego, że może snowball nie jest aż tak karzący. Że no dobra, jak ktoś ma bardzo dużo armii, to przynajmniej musi za nią dużo płacić. Chociaż wiadomo, ma też dużo terenów, więc ma jakby to po prostu troszkę redukuje ten jego income. Mhm. No. Natomiast wydaje mi się, że ten problem i tak istnieje. Tak, walka losowa i to jest w sumie trzeci dla mnie argument, który mi zabija tę grę, tak? Czyli to, że runy naprawdę przeciąganie gry, to mi się po prostu nie podoba, że to jest, o to się wygrywa. Drugie to jest właśnie ta kula śnieżna i trzecie to jest totalna losowość tej kostki, która...
Tak, w sumie to nie tyle problemem jest, że runy są sposobem na wygranie, tylko że to są takim jedynym.
Jedyny słuszny, no. Tak to trochę wygląda.
No tak.
Że trzeba tak robić.
To losowa kostka i co?
Runy, kula śnieżna na mapie totalnie losowa walka i totalnie losowe jej outcomy.
No i ewentualnie jeśli gra się z modułem na potwory, to jeszcze moduł na potwory.
Oj, tak. No tak. Przejdźmy, moduł na potwory.
Potwory są B.
Znaczy, to jest wyraźnie coś, co urozmaica grę, chociaż niekoniecznie w dobrą stronę, myślę.
Tak.
Znaczy, większą frajdę chyba mieliśmy za tym pierwszym razem, kiedy po prostu graliśmy w kontrolę mapy.
Tak.
Natomiast teraz, w momencie, kiedy doszły dodatkowe figurki, które raz, że trzeba je obsługiwać i w miarę jak gra upływa, to trzeba ich obsługiwać coraz więcej i coraz bardziej się zastanawiać nad tym, jak one się poruszą, żeby wziąć poprawkę na to, co chce się zrobić.
Zaznaczmy, po pierwszej kolejce gry mieliśmy 5 potworów na mapie.
No, jakoś tak.
A na koniec gry było ich już 9?
8 z 9.
8 z 9. To pytanie, czemu ich nie zabijaliście?
Bo po co? Znaczy w sensie...
Bo walka z potworami też jest na kostce.
To też. Poza tym one są zazwyczaj silniejsze. To
twarde. W sensie weź, zbierz armię nawet na tego wilka, co ma 4 siły, nie?
Tak. Który z twoich przeciwników na polach obok ma 4 żołnierze? No tak zazwyczaj, już nie mówiąc o tym, że ten... Nawet jak pokonasz sobie tego wilka, on zawsze może wyrzucić dwie czachy i cię też skasować. Troszkę.
Tak. A poza tym na przykład wilk, który blokuje w tym momencie stoi na twoim polu z twoją armią, cię nie boli, bo na polu obok jest sąsiad, powiedzmy.
Jak do niego pójdzie?
I najpierw wilk się ruszy, a potem dopiero będzie income. Czyli ty zabijając wilka jako aktywna czynność, na którą poświęcasz akcję, ratujesz przychód swojego sąsiada.
Tak. Chyba, że jest jakoś w głębi twojego terytorium i wtedy faktycznie już tylko siebie ratujesz.
Tak, a pójście obok do wilka, żeby go załatwić, nim do ciebie dojdzie, no to jest strata kolejnych ruchów. No.
Ale zakładamy, że stoimy blisko siebie raczej w tej grze, tak? Jakoś tam przeplatamy, więc ja nie rozumiem, dlaczego jest nie jest tak, że najpierw jest income, a potem się ruszają potwory, bo wtedy potwór by przyszedł i ty byś powiedział, aha, przyszedł, czyli ja nie będę miał income'u w tej kolejce, to może go zaatakuję, żebym miał ten income.
Znaczy inaczej, to jest akurat kwestia wilków, bo one tak działają, że tak powiem na odwrót. Misio jest jakby w drugą stronę. On ci blokuje faktycznie twoją fazę...
Działań na tym polu. No to tak. Nie działasz na tym polu, działasz na innych.
No...
Chyba, że jesteś w takiej sytuacji, w jakiej ja byłem w drugiej rundzie, czyli zaraz wejdzie mi misiek, a to jest moje jedyne pole, ja nie będę mógł z niego wyjść, ani nic na nim robić, więc panicznie ostatnią kartą rozpierzchłam się z tego pola, bo gdybym tego nie zauważył, to miałbym całą drugą kolejkę w plecy, bo misio wszedł.
Tak, ale tam powiedzmy, to jest pół biedy, ale ogarnianie tego, znaczy jak kminisz, co chcesz zrobić, to ogarnianie tego, co który potwór zrobi, w jakiej kolejności, który gdzie wyląduje i które pole jest zagrożone czym i jak na to zareagować, przy 6-8 potworach to jest jakaś masakra.
Nawet przy 4 już było ciężko.
Mhm.
Tak, no przecież w którymś momencie była taka sytuacja, że ja zrobiłem swoją kolejkę i poszedłem sobie robić obiad, wróciłem, a wy jeszcze się zastanawialiście po poprawkach na to, jak się ruszą potwory, co zrobi następna osoba.
No, a jak chcesz zaplanować na 2-3 lata w przód, no to już w ogóle.
No,
nie ma opcji
w ogóle. Jakie planowanie 2-3 lata w przód w tej grze, to jest taktyczna gra.
Tak, to jest randomowa gra.
Obsługa AI potworów to są szachy 3D, w sensie, dobra, pierwszy jest ten wilk, więc on idzie tutaj, więc pole, na którym stał wilk, jest puste, więc inny potwór będzie mógł tam wejść. W takim sytuacji drugi potwór, on w takim razie nie idzie tam, tylko na to pole, gdzie stał pierwszy potwór. A skoro tak, to pole, na którym stał drugi, się zwolniło, więc może na nie wejdzie ten trzeci. A nie, on ma inne priorytety, bo one mają też priorytety, kurde, 4-stopniowe, tak?
Chyba, że tamten jeden żołnierz ruszy się z tego pola, gdzie teraz stoi i ten pierwszy wilk nie pójdzie na to pole, gdzie stał ten żołnierz, więc teraz pójdzie tutaj, więc tamten może pójść tu, więc...
Tak, dołożenie jednego kafla na mapę, albo przemieszczenie jednego żołnierza jest w stanie przemodelować cały układ sił na mapie.
Tak domina.
I
to jest efekt motyla, nie? To jest, to jest dramat, bo ja nie chcę tego robić. Ja nie po to siadam do gry, nawet do tej gry nie po to siadam, żeby teraz robić symulację tych iluś tam figurek. To jest chore.
A to jednak jest kluczowe dla tej gry, gdzie który potwór będzie stał.
Absolutnie kluczowe. Możesz przez to stracić pole, a nawet stracić zwycięstwo. Mhm. Bo akurat wejdzie ci koleś, który ci zabija ostatniego żołnierza. Bo tak. Coś tam się...
I teraz, czy poświęcić ruch lub rekrutację, żeby go zabezpieczyć, no to trzeba wszystko przeliczyć, nie? Tak. A ktoś coś ruszy, o,
właśnie,
już jest
liczenie,
inaczej.
Nie? To jest niepotrzebne w tej grze w ogóle, to liczenie.
No.
Tak, nie ma intuicyjnej sytuacji. O nie, obok stoi Walkiria, zaraz we mnie wiedzie. Ha, nie, zaraz. Jeżeli zrobię to, albo jeśli tego nie zrobię, to wilk wejdzie na to pole i Walkiria nie będzie mogła tam wejść, więc...
Tak. No, masakra.
Tak samo jak pod koniec było, już patrzyłem, że jak zrobię jeszcze jedną eksplorację, to już będę miał warunek do zwycięstwa. Ale pytanie, czy tam nie będzie jaskini, bo jak będzie jaskinia, to prawdopodobnie wyjdzie Walkiria, bo już został mały maludek. A jak Walkiria wyjdzie, to mi wywali wszystkich z tego pola i ja nie będę miał tego budynku końcowego. Więc to już było, ciągnę kafel i się modlę, żeby tam nie było symbolu potwora. I to już jest totalne RNG.
Tak, no i oczywiście, jeżeli nie kminisz co chwilę, co teraz każdy z potworów zrobi i jak to wpływa na mapę, no to zostaje ci pseudolosowość, bo w sumie to się trochę do tego sprowadza. Nie kminisz, coś się dzieje i jesteś zaskakiwany potworami.
Po tak, prostu. Właśnie, bo wracając do tej eksploracji, to ona też jest bardzo słaba. W sensie na początku gry to nie przeszkadza, bo wtedy po prostu odkrywasz mapę, ale pod koniec, gdzie to już są kluczowe, konkretne miejsca, gdzie chcesz albo zamknąć, albo nie zamknąć,
tak.
To w większości przypadków masz zerowy wpływ na to i czasem to może zdecydować o grze.
Oczywiście.
Jakby są dosłownie pojedyncze karty, które pozwolą ci w jakiś sposób odsiać to, co dobierzesz z tych kafli.
No to wiesz, to można powiedzieć, że to szacujesz ryzyko i zamiast tego mogłeś iść armią na przeciwnika i jemu odbić budynek, nie?
No,
niby tak, ale jak masz łatwą decyzję, że odkryję i domknę, a zamiast tego poświęcę 5 akcji, żeby spróbować podjazdu...
Tak, to powoduje, że ta eksploracja się trochę staje martwą akcją, bo nie masz czasu po prostu podejmować tego ryzyka.
No tak, chyba że robisz taką jolą eksplorację jak ja, że chcesz po prostu domykać tereny i punktować za nie, co później tak nie daje nic, bo nie zdążysz
do
punktowania. Abym wygrał.
Domykając temat potworów, ja bym jeszcze chciał powiedzieć, że nienawidzę wilków za to, że blokują produkcję, ale nie produkcję budynków. bo nagle to była jedna z pierwszych rzeczy, jeżeli chodzi o to blokowanie dzisiaj i w temacie blokowania, i potem mi się wszystko myliło, czy jeżeli, nie wiem, kradnę skillem węża, to czy mogę z budynku? A, z budynku mogę, a nie tylko z tych nadrukowanych. Aha, bo z wilka to coś tam. A normalnie to się blokuje wszystko, ale budynek... Nie, po prostu było kilka sytuacji, kiedy jest... Działają zarówno nadrukowane symbole produkcji, jak i budynki, które stoją w obszarze, ale były też wyjątki, że nie, na przykład przy wilku to on blokuje nadrukowane pola, ale budynków nie blokuje.
Ale bierze pod uwagę budynki, jak patrzy na to, w jaką stronę iść.
Naprawdę?
Tak.
W sensie zasoby.
No to jest absurd.
Zasoby patrzą...
Czyli bierze pod uwagę coś, co go nie interesuje.
Inaczej. Wszystkie potwory patrzą na wszystkie zasoby, które są na
polu. No świetnie.
Ale tylko wilk blokuje, ale nie blokuje budynków.
No to tak. Świetnie. No to takiego wyjątku nie powinno być. Mhm.
Znaczy inaczej, jakby nie było tego wyjątku, to ja bym się w ogóle nie wykaraskał z początku gry, więc jakby jestem wdzięczny, że jest.
Znaczy dla mechaniki tak, ale dla czytelności nie cholery. Tak. Znaczy jakby sam fakt tych wilków, które blokują cały inkom na danym polu, jak ty, Michał, byłeś na dwóch polach i na obu polach miałeś wilka na starcie, tak. To też na początek gry brzmi jak fajna zabawa.
Tak, tracę jedną rundę produkcji.
Mhm. I nie masz co z tym zrobić.
Nie mam. Tak, na początku na mapie była straszna posucha, przez to, że nam wyszły dwa wilki, bo mapa była mała i produkcja była w niewielu miejscach, więc jak widzimy, że ten wilk wejdzie tu, a ten wilk wejdzie tu, to zostały nam dwa pola czy trzy, na których jest jakiś pojedynczy resource w ogóle. Mhm. I wszędzie pusto.
Także tak.
Także nie polecamy grania z potworami.
Tak, zdecydowanie nie. Jak według Was działa deck building w tej grze?
Jak masz kuźni?
Odpowiem pytanie, ile masz run?
Ile kuźni?
Tak, zgodzę się.
Bo zasadniczo tak, jeżeli nie masz, no to ten deck się na tyle wolno mieli, że to nie jest tak naprawdę deck building. W takim, powiedzmy, klasycznym znaczeniu.
To jest produkt deck buildingu podobny.
Tak, wtedy tam talia przechodzi raptem, nie wiem, ze trzy razy przez całą grę, albo coś w tym stylu. No. Natomiast jeżeli już sobie jesteś w stanie odchudzić, no to tak trochę lepiej to zaczyna działać. I to też zależy od
tak, albo mielić w ogóle, nie? Że dociągasz kartę dodatkowo, bo masz runy.
Tak.
W sensie ja wtedy grałem bez dużej zabawy runami, bardziej oszczędzałem na wjazd, a teraz trochę się tym bawię. A to odśmieciłem, żeby dobrać, a to odrzuciłem, żeby dobrać. I naprawdę ten deck mi się zaczął czyścić bardzo mocno pod koniec gry i poczułem, że naprawdę mam nad nim kontrolę, więc da się. Początkowe wrażenie było gorsze, ale tak stwierdzam, że jest to całkiem sprytne.
Czyli jest tam ziarenko takiej funkcjonalności.
Znaczy, ja bym powiedział, da się, to nawet nie to. To jest kluczowe, bo ja na przykład tego nie robiłem. Nie miałem w tej grze żadnej runy i nie miałem totalnie kontroli nad deckiem. To, co mi przychodziło, to była totalna losowa i totalnie nie to, co chciałem. Nie miałem żadnej kuźni, bo to też jest druga rzecz do rozruszania trochę tego deku.
No tak, ja w sumie miałem trzy kuźnie, to mogę mówić o kontroli deku i dużo run.
Dużo run i trzy kuźnie, ja nie miałem żadnej kuźni i żadnych run, więc jakby... Grałem czterema kartami, które mi się wylosowały do gry.
Tak, a to dlatego, że jesteś małą, cię jest na mapie, masz mało dobrych budynków i tak. No właśnie, wracamy do tematu kuli śnieżnej.
Dokładnie, więc to nie jest to, że to jest fajnie mieć runy i że może coś fajnego z tego buildingu dzięki temu wyjdzie. Moim zdaniem to jest kluczowe. Kluczowe są kuźnie. Bez tego ta gra nie gra.
Tak, zwłaszcza, że w dużych budynkach masz do wyboru kuźnię, która ci zwiększa dociąg i to jest kluczowe, albo produkcję punktów, do której prawdopodobnie nie dojdzie. Bo już masz, już masz jeden duży budynek, jeszcze tylko dwa.
A dwa jeszcze atrakcyjne teoretycznie.
A trzeci jest na dwa topory, które, no dobra, pomogą ci w obronie, ale jeżeli ktoś ci je odbije, to masz przerabane, żeby odzyskać go, bo teraz obrońca ma dwa topory. Jest to taki dobry pod koniec, jak się wystawiasz gdzieś blisko przeciwnika trzecim budynkiem, to sobie zrobić dwa topory. To
okay. Ostateczną obronę.
Więc tu też ciężko.
Tak, jest straszna dysproporcja między tymi budynkami w sumie.
Znaczy kuźnia jest po prostu bardzo, bardzo... No bo to jest, tak jak mówiliście, to jest produkt buildingu podobny, więc jakby, żeby usprawnić działanie w tej grze i ruszyć trochę ten zastały deck building, bo to trochę tak wygląda, że no on jest jakby, ale nie chce jechać, no to trzeba go tam naoliwić tymi kuźniami
i runami
i bez tego ani rusz, bo później nie działasz po prostu w tej grze.
Tak, ale no tak jak mówię, z mojej strony, po pierwsze to, co już powiedzieliśmy, czyli że da się odpowiednimi narzędziami, ale to też mówię, ja użyłem dzisiaj tych narzędzi w bardzo optymalny sposób je użyłem i poczułem, że to całkiem nieźle śmiga. A po drugie...
Ale wracamy do problemu takiego, że jest jedna ścieżka tak naprawdę prowadząca mniej więcej do zwycięstwa.
Znaczy, Do tego na pewno, żeby deck płynnie chodził, to na pewno. Ale druga rzecz, to, że nowa karta idzie na głowę decku, też jest miłym akcentem do tego, że no nie czekasz. Mimo, że jest mało przemiałów, to ty jednak z tej karty dosyć szybko, bardzo szybko
tak,
skorzystasz.
Tak, no pomyśleli jakby... i faktycznie prowadzili rozwiązania, które są użyteczne, aczkolwiek całość jest taka... No...
Tutaj chodzi mi o to, że na bardzo wiele zarzutów w tej grze widać, że było staranie do tego i to nawet całkiem udane do tego, żeby poratować tę sytuację.
Czyli to, co mówiłem, w teorii to ładnie wszystko wygląda.
Znaczy jest to, wiele problemów jest całkiem zauważalnie zaopiekowanych. Tak bym to nazwał.
Tylko nie daje to efektu końcowego.
Czy nie daje efektu końcowego? Powiem Ci tak. To przy podsumowaniu Ci powiem, co dokładnie sądzę. Czekaj, ja w sumie mam tylko te dwa takie pierdotematy, plusy, minusy. Ale z plusów Ty już zacząłeś, że ciekawa mapa i w ogóle to, czego nie powiedzieliśmy, czyli że jest wygrana na punkty i na cel. I samo to jest ciekawe.
Nie, w teorii.
W założeniu. Natomiast w praktyce niestety ta wygrana na punkty wydaje się dosyć abstrakcyjna. I też przykre jest to, że Ty zdajesz sobie sprawę przy takim czymś, że w sumie to po co ja te punkty robię, nie? Skoro realnie bardzo łatwo jest osiągnąć te budynki, to po co są te punkty? W sensie, po co ja mam ten pasyw na produkcję punktów? Po co ja te żetony, po co ja domykam te... No jakby bardzo wiele mechanizmów nagle są tak, się wydaje taka martwa w grze, że...
Tak, no klon jelenia nigdy bym już chyba nie zagrał.
Klon jelenia? Nie, no i szczególnie, że jeżeli chcesz zagrać w tej grze na punkty, to musisz robić wszystko, żeby gra się nie skończyła wcześniej na budynki. A żeby to zrobić...
Nie budujesz dużych budynków?
Ty nie budujesz dużych budynków. Starasz się klepać innych, no jakby jeżeli dwóch przeciwników twoich idzie w budynki, bo tak się tu mnie skończyło, ale nie między sobą się tłuką, nie? Ciągle. Próbując sobie podbierać i wypracować lepszą sytuację, tylko się ścigają i robią ten ostateczny tam, nie wiem, gambit załóżmy, to ja nie mam co zrobić. Bo ja, no właśnie, idąc w punkty, no zależy jak idziesz w punkty, no teoretycznie powinieneś, gdy nie jesteś powiedzmy jeleniem, który domyka tereny, no to generalnie chciałbyś mieć kilka dobrych terenów, które punktują. Bo to jest podstawowe źródło punktów. I może budynki, które punktują, które przyspieszają koniec gry dla przeciwników i robią z siebie atrakcyjny kąsek.
Więc w sumie to nie jest dobry
kierunek. A to jest jedyny w sumie inny sposób na zdobywanie punktów. Czyli domykanie terenów, posiadanie domkniętych terenów. No i te budynki, które punktują. Ale budynki, które punktują, powiedzieliśmy, że nie. Karty i tak dostajesz średnio tak samo.
Ale domykanie terenów to też jest kwestia, że robisz dużo eksploracji w takim razie. Skoro robisz dużo eksploracji, to stopniowo oddalasz się od przeciwników.
No więc właśnie.
Więc masz trudniej ci ich powstrzymywać, więc w końcu oni sobie po prostu zbudują to, jeżeli się oddalasz.
Tak, jak ja dzisiaj zrobię.
Więc tak naprawdę nie ma ścieżki na punkty. Ścieżka jest co najwyżej na to, czy budujesz się sam i liczysz na to, że wyprzedzisz innych, czy... podstawiasz się blisko nich i po prostu w którym momencie im odbierasz to, co ich.
Ścieżka na punkty jest dla mnie trochę taką ścieżką jak Ragnarok w Ragnaroku. Znaczy,
jest.
Ona jest, żeby...
Żeby gra się mogła
tak,
skończyć.
Żeby gra się mogła skończyć, żeby nie przeciągać jej w nieskończoność.
Okay. I rozstrzygnąć, kto wygrał.
Tak. Tylko, że wszystkie skille, które dają ci punkty, są bez sensu w tym wypadku, no bo jakby nie dają ci dobrych narzędzi na wygranie naprawdę, tylko na... remis. Tak, na koniec gry.
Znaczy, no weźmy też poprawkę na to, że w sumie jest możliwa sytuacja, że dwie osoby spełnią warunek na budynki i wtedy punkty mają znaczenie.
Mają, tylko że jak idziesz na punkty, to mam wrażenie, że średnio idziesz na budynki. Chyba.
To zależy.
Zależy. No okej, okay, to zależy.
To zależy.
No tak, no. Ja tu się głównie odnoszę do tego jelenia, który miał specyficzny warunek, który dawał więcej punktów. Który oddalał trochę od tego... Z drugiej strony zamknąć trzy tereny i gdzie się mieć na końcu mapy, bo daleko się rozeksplorowałeś i tam się budować, może byłoby jakimś rozwiązaniem.
A jaki warunek, o czym mówisz, co miał?
Znaczy to, że chcesz eksplorować, domykać
pola... Zawsze jak domykasz, to masz dodatkowy punkt.
Tak. No i teoretycznie jak podbijasz, tylko że domykanie daje ci więcej, bo jak domykasz, to dostajesz...
No ale to wciąż współgra, no. Zrobisz eksplorację, żeby zarabiać punkty, a przy okazji jak znajdziesz sloty na duże budynki, to sobie je wsadzasz gdzieś na zadupiu po swojej stronie.
No. I teoretycznie z tą eksploracją możesz być daleko od innych.
A jak w ogóle znajdujecie asymetrię tych frakcji? Bo jak dla mnie to są lepsze i gorsze. W sensie dzik jest dzikiem po prostu na przykład, a jest kilka, które w ogóle nie. Dziś zagrałem wężem i totalnie nie.
Znaczy, mam wrażenie, że no te asymetrie nie są wyraziste. Czy one niby robią różne rzeczy, ale później to jakoś tak za bardzo na rozgrywkę nie wpływa, mam wrażenie.
No nie wiem, jak czy nie w poprzedniej grze miałem miśka, który miał 2 do obrony, to pamiętam, że miałem miśka, który ma 2 do obrony. I mogę gdzieś go w kluczowym miejscu postawić, żeby gdzieś tam sobie zwiększyć szansę, tak? No, odstraszyć przeciwników.
Ścianę postawić, no trochę tak, no.
Wy pamiętam też coś tam, robiliście jakieś akcje, żeby dostać dodatkowe jabłko, coś tam, żeby dostać dodatkowe coś tam.
No tak, no bo...
Znaczy, to jest, to jest asymetria.
Poza za to, że buduję, łatwo zarabia jabłko i to było odczuwalne i mi tego brakowało w tej dzisiejszej partii. To, w sensie przyzwyczaiłem się do tego i wtedy bardzo wygodnie mi się rozwijało, a teraz była taka posucha z jedzeniem. No, ale dla odmiany dzik bardzo łatwo zarabia runy, a runy są runami.
No więc właśnie.
I dzik ma jeszcze specjalną kartę, która daje mu potrójną rekrutację, nie? W ogóle jest pakiet niesamowity.
Później tak też.
Niesamowity znaczy... jest. No, no tak, zaawansowana karta.
Za runy.
No za runy. Ale sam fakt tego, że po prostu dostajesz runy za eksplorację, no kurde, gdzie runy są kluczowym tym.
I to jako jedyny.
Ale wiesz, poświęcasz tego, że nie domykasz tych terytoriów, więc nie punktujesz.
Ojej, a po co ci punkty?
No więc właśnie, gdyby ten warunek na punkty nie był tym warunkiem, no skończcie wreszcie w to grać, to miałoby to może jakiś sens.
Mnie się nie podoba symetria, w sensie nie czuję, że to zostało dopracowane dobrze. Tyle powiem. Nie będę się rozwodził nad każdym, ale...
Inaczej. Ta symetria faktycznie powoduje, że te frakcje są odczuwalnie inne.
Tak.
Czy one są faktycznie tak jednoznacznie lepsze, gorsze, to trzeba by jednak trochę pograć i zobaczyć, czy faktycznie systematycznie ktoś
tak,
bardziej
ale
wygrywa.
Dzik mi się wydaje ewidentnie lepszy.
Być może.
Już jak go przeczytałem.
Aczkolwiek... Wiesz, to też tak naprawdę nie wygrałem o włos bardziej, a nie dlatego, że miałem jakąś każdą przewagę.
Dlatego mówię, to za bardzo nie wpływa na dalej na rozgrywkę. To nie jest tak, że...
Ale to w sumie czy nie o to chodzi, żeby właśnie był taki smaczek, że czujesz, że grasz czymś innym, ale koniec końców to jest w miarę zbalansowane?
No.
Właśnie myślę, że to jest ideał, do którego należy dążyć, a nie...
Znaczy, jeżeli grasz czymś innym, ale jest zbalansowane, to jest super, ale jeżeli grasz czymś innym, a koniec końców robisz to samo, co zwykle i twoja rozgrywka wygląda w zasadzie tak samo, ale... udaje, że robi coś innego, no to już trochę gorzej.
Znaczy tak, no mówię, no z tych dwóch frakcji to faktycznie odczuwałem, że inaczej nimi gram, niż bym normalnie grał.
Jakby no tak, ja
jedna idzie w budynki i po prostu sama się z tego utrzymuje, druga idzie w eksplorację i runy. No jeleń z tego, co widziałem, jest frakcją wyłącznie na punkty, więc... No,
ona nie ma sensu po prostu.
Nie ma sensu.
Dla takiego...
nie w takiej grze.
Tak,
nie, mąż też nie ma sensu, mając jeden żeton spalonej ziemi. To jest potem martwa karta.
Może go przekładać.
Super, wow. Super.
I atakować.
Świetnie.
Jakby to są bonusy do ataku i do obrony.
No to tak samo jak niedźwiedź, który stoi w jednym miejscu i mówi, mam 2 obrony w tym miejscu, a wszyscy cię otaczają.
No dobra.
No to tak samo, no moim zdaniem to akurat jest podobne.
Dobra. To tyle, że chodzi o plusy.
Nie żebyśmy gadali o plusach przez ostatnie pół godziny.
Tak. Ja mam jeszcze w minusach 2 małe punkciki. Jeden to jest nomenklatura w grze, czyli przeniesienie, przesunięcie,
przekroczenie
i tak dalej, gdzie trzeba było siedzieć z instrukcją.
Przemieszczenie jeszcze jest.
Czy to można zrobić przy tym, że jakiś potwór coś blokuje, albo coś tam, albo...
Żeby nie było, tak naprawdę to po prostu są alternatywne pojęcia, jakby znaczące to samo. Nie jest tak,
chyba.
Że...
Ale wszystkie są użyte jako tłumaczenie...
Znaczy tak, to nie jest problem efektu. Tego, że stworzyli kilka terminów, które bardzo podobnie brzmią, a co znaczą co innego. Oni po prostu tak. użyli różnych słów na określenie tego samego, więc przez to się...
A my jesteśmy przyzwyczajeni w grach do keywordów.
Tak.
I zawsze się zastanawiamy, czy przemieszczenie i przesunięcie i
co przekroczenie.
Było, przekroczenie i coś jeszcze, to jest ruch, czy nie jest ruch. No tak, i czy ten skill blokuje tamten skill, czy kawałek tamtego skilla.
Trochę sami sobie to przeinżynierowaliśmy.
Może.
No może.
Ale
no,
inne gry tego nas uczą.
Może to jest też kwestia tłumaczenia. Może nawet jest lepiej.
Może
nie wiem, na Valkyrii nie, w oryginale nie jest napisane jakiś dziwny, flafowy tekst w pierwszym zdaniu, typu ona nie zniesie cię na tym samym polu, czy coś takiego, nie zniesie innego gracza na tym samym polu. Po co to jest? Powinno być napisane, jak wchodzi na pole z graczem, inicjuje walkę. Jak wchodzisz na jej pole, inicjuje walkę. Koniec. A nie jakieś kurde nie jest w stanie zdzierżyć obecności innego gracza. Po co to jest?
Szczególnie,
co to znaczy?
Cała reszta nie ma flaki.
Nie dzieli się swoim terytorium.
Tak.
Nie wiem,
po co jest ten tekst? Co on oznacza? To jest mechaniczne, czy to jest fluff?
Ja bym powiedział, że to jest z drugą stronę. To znaczy w instrukcji jest ten zdefiniowany podział na potwory, które dzielą terytorium z graczami i które nie dzielą
a
terytorium.
A czyli to jest keyword.
A bardziej reszta to jest wyjaśnienie tego na karcie, oprócz tego, że to już jest w instrukcji. Jakby to jest łopatologia po prostu rozpisana.
Tak, czyli inaczej mieliśmy dużo problemów z tą grą i rozumieniem kart. I to jest fakt.
To jest fakt, miał.
Druga mała rzecz, która mi się nie podoba, to karta z rynku. jedyna w grze karta reakcji, strategia obronna, która mówi, że ktoś zagrał kartę, a ja mówię, stop, stop, moment, ta karta nie działa. W sensie ludzie potrafią zagrać kartę i powiedzieć, dobra, to ja zagrywam to i robię wjazd w ciebie. I wtedy ten człowiek mówi, poczekaj, nie robisz, bo ja zagrywam reakcję. Ale mówi, no poczekaj, no jak już pokazałem, co chcę zrobić, no to trzeba było wolniej to robić, żebym mógł zareagować. I co, nagle każdy gracz przy stole ma zagrać kartę i liczyć do 5, żeby dać jaśnie panu czas na reakcję?
No właśnie.
To, też... to nie jest uderzenie w gracza, który ma te karty. To jest uderzenie w te karty.
Tak, zabrzmiało.
No ja nic nie mówię.
To jest, bo ja dzisiaj autentycznie w rundzie, która była kluczowa, ja zagrywałem kartę i udawałem, że się nad czymś zastanawiam, żeby policzyć do 5 i żeby gracz nie mógł powiedzieć, że nie dałem mu czasu. Ale z drugiej strony też nie patrzyłem, nie zagrałem i nie patrzyłem mu w oczy, żeby mu nie zasugerować, że hej, na pewno nie chcesz na to zareagować, bo to jest bardzo kluczowa rzecz, którą teraz robię.
A robić takie jaja za każdym ruchem to też nie ma sensu. Z kolei ja, jak to zrobiłeś, odebrałem, że ty się zastanawiasz, czy na pewno zrobić ten ruch i gdybym miał kartę obronną, ja konkretnie, to bym się zastanawiał, może poczekam, aż zdecydujesz się na 100%, czy to zrobić potwierdzam. I dopiero rzucę tą kartę,
no.
A ty byś już powiedział, że jest za późno.
Tak,
no strasznie konfliktowa karta.
To jest naturalny
karta.
Problem tego typu kart.
Tak.
I jest taka chyba jedna w grze i mogłoby jej nie być. Dziękuję.
Dokładnie.
Bo psuje.
Michał, te pierwsze.
Tak. No ale zdenerwowała mnie ta karta co najmniej raz.
Ale wiesz, że się nie znasz.
A nawet 3 razy, bo 2 razy musiałem aktorzyć. A za wiedząc, że ktoś ją ma i po prostu... Dobra, minął 5 sekund, już nie możesz.
No i właśnie, a ja tak naprawdę odnosząc się do pierwszego razu, kiedy zobaczyliśmy ten problem, kiedy ja użyłem tej karty, co mówisz, że za późno było i się zgadzam, bo ty już zacząłeś coś robić, to też jest tak, że ja nie do końca wiem, co ty chcesz zrobić i jak ty zaczynasz to robić, to ja dopiero albo zrobię wszystkie opcje i proces myślowy wszystkich opcji, które mogą się zdarzyć i przygotować sobie scenariusze, w którym momencie chciałbym to zagrać.
Tak.
Aczkolwiek w tej grze potrafimy musieć troszeczkę kminić różnych wariantów.
Przy potworach, na pewno.
Na pewno, ale w niektórych innych sytuacjach tak, czy pójść w lewo, czy pójść w prawo, co mnie bardziej się opłaca. A tutaj nagle ktoś mnie zaskakuje nową informacją, która jest niepełna, a ja muszę zdecydować, czy na to zareagować, czy nie. I ja powiem ci, że ja nie czekałem, co ty chcesz zrobić, bo ja byłem w 90% przekonany, że jeżeli będziesz atakował, to ja to zagram. Mm. Tylko nie zdążyłem się jakby wysłowić po prostu. A to już było po ptokach.
Tak.
I to nawet nie, wiesz, to nawet nie to, że to było specjalnie. I już było źle. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo B karta, szczególnie jeżeli gracze kminią i starają się rzeczywiście... Wiesz, angażują się w to, że chcą to zrobić dobrze, a nie grają na YOLO. Bo jak grają na YOLO, to pewnie, okej, ja mówię, że to tego nie robisz, a ty mówisz YOLO i trudno. I wszyscy się cieszą i piwko dalej się leje. Ale jak już tak starasz się poważnie wykminić, co chcesz robić, to jest strasznie irytujące.
Tak, albo jeżeli się zgadzamy, że ktoś zagrywa kartę, mówi dokładnie, co chce zrobić i wtedy można to cofnąć. Ale to jest... No, to pytanie, kto ma jakie podejście.
Dokładnie, w sumie zabawne, że to jest jedna taka karta w całej tej serii... lepszych kart rozwojowych, a my zdecydowaną mniejszość z nich bierzemy i była w obu partiach akurat. Chciała nam pokazać, że ten...
No ale to miło z jej strony, że zagraliśmy 2 razy i znamy grę.
Chyba nas polubiła.
Szkoda, że bez znajomości.
Ja więcej uwag nie mam.
Za wszystkie bardzo żałujesz?
Nie.
Nie wiem.
Twórcy żałują.
Przechodzę do podsumowania. Pierwsza partia mnie nie zachwyciła. Zagrałem i stwierdziłem, to chyba nie mój kubek herbaty, jak to się mówią na wyspach. A druga partia na początku mnie zirytowała. Chyba głównie przez potwory, ale też przez to, że gdzieś tam trakałem, ktoś mnie wybił do nogi głupią kostką.
Bo ta pierwsza runda też była taka kluczowa, że te potwory weszły i się bardzo nieintuicyjnie zachowały względem tego, jakby się można spodziewać.
Tak. Że dopiero jak się ruszą, to zablokują i nagle, aha, to oba moje pola są martwe. No w ogóle, zostałem wypity do nogi, zostałem mi 2 czy 3 żołnierzy i miałem takie, Jezu, muszę się odkuwać. Ewidentnie mi się nie chciało grać, no ale zdecydowałem, dobra, no dograjmy to, zobaczę, czy dałem radę się odkuć, ale koniec końców, wiem, że nigdy więcej bym to nie chciał zagrać z potworami, natomiast tak ogólnie, znaczy, to na pewno się pozbywam tej gry, bo ona mi co najwyżej średnią frajdę sprawia. Jest bardzo interakcyjną grą, a to nie jest nasz typ gier, więc to trzeba mieć na uwadze.
I randomową, co też nie jest naszym typem.
Tak, ale nie wiem, czy ten random najbardziej właśnie nie wchodził dzisiaj przez te potwory. Przez ich ruchy, przez irytację, że trzeba je kalkulować i przez to, że dociągasz kafel i się boisz, że będzie jaskinia. To na pewno walka bardzo boli, to jest coś, co ja nie lubię w tej grze, ona mi się nie podoba. I tak naprawdę niewiele mi się tutaj podoba, w sensie ona nie ma takiego punktu, który by mi sprzedawała, że ja mówię, zagrajmy w Norwgard, bo...
Mhm.
no będziemy się nawalać. No, ale będziesz też... turchanina łokciami po prostu, nie? No okej, okay, no to nie dla mnie do końca. I trochę czuję też, że rozgryźliśmy tą metę, że no, te kuźnie, te runy i tyle i...
Wiadomo, co trzeba robić.
Wiadomo, co trzeba, dokładnie, wiadomo, co trzeba robić.
Jakby... To komu się uda, tak? Komu podejdą runy albo kto kogo sklepie na kości.
Tak. I dlatego nie mam po co do niej wracać.
Tak, no ja to uzupełnienia powiem tak, że pierwsza partia na początku mi się podobała właśnie, bo myślałem, że tu można się trochę rozkręcać ekonomicznie i grać pod w tą stronę. To mi się trochę mniej zaczęło podobać, jak zobaczyłem, że to jest faktycznie taka szturchanina. I przed drugą grą w sumie miałem takie nastawienie, ja nie chcę do tego siadać drugi raz, ale jak już siedliśmy, to jakoś tak jakby objąłem tą losowość i w sumie robiłem takie dziwne akcje typu, dobra, wchodzę jednym żołnierzem przeciwko dwóm, zobaczmy co się stanie. O, wygrałem, bo czaszki. No, o, tutaj sobie podbiję coś i tak...
No, to ja robiłem tak samo, tylko przekrywałem.
Mniej faktycznie kwiniłem, a bardziej tak bawiłem się i ten, i... Liczyłem na to, że może się uda i czasem się udawało. I to nie jest co prawda coś, co jakoś chciałbym w przyszłości powtarzać i wracać do tej gry. No ale to bardziej kwestia, że jeżeli chce się ktoś bawić tą grą, to chyba takie podejście trzeba by mieć.
I ja mam z tą grą problem.
Embrace the random.
Tak. Bo z jednej strony właśnie tak. I wydaje mi się, że ta gra bardziej się powinna nadawać do takiego YOLO grania. I właśnie dlatego mówiłem piwka i tak dalej. Nie przejmuje się, nie kminie. Ale z drugiej strony ona ma trochę płaszczyzn i te decyzje są istotne i to kminienie...
No, kwiostka tego nie zmieni.
Oczywiście, ale potencjalnie, czy chcesz iść w lewo, czy chcesz iść w prawo, to ci może kluczowo znaczy jakby wpłynąć na twój dalszy rozwój. I jakby z jednej strony zachęca cię do kminienia i do przesiadywania nad opcjami i zastanawiania się, którą tu wybrać, a z drugiej strony teoretycznie flow powinien być lepszy, jakbyś szedł na YOLO.
Tak, bo to jest chyba właśnie ten problem.
Ona ma takie rozwarstwienie.
Ona obiecuje parę rzeczy, a potem one się rozbijają i nie zostają dowiezione.
Tak, i ona, według mnie ona obiecuje troszeczkę dwie rzeczy naraz, tak? Znaczy, mi z jednej strony sugeruje, że to powinna być taka YOLO gra, bo trochę bo random, bo jednak mamy dużo interakcji, tak, dużo znaczy, rzeczy nie zależy.
Po poznaniu jej to jest taka faktycznie gra bardziej na random, a z drugiej strony są takie płaszczyzny, że można by ją traktować jako taktyczną.
Tak, i ona, moim zdaniem, obie te rzeczy naraz obiecuje. Po trochu? I żadnej z nich nie dowodzi. Mm. Zresztą jakby nie może, bo każda z nich się wyklucza.
Mm-hmm. No tak.
Także yet another fucked up Viking game.
Tak. Ale żeby nie było, ja dzisiaj mam dobry dzień. Oddałem krew, miałem wolne i jutro też będę miał wolne z tej okazji.
I w związku z tym oddajesz tej grze ocenę...
2.
A, jeszcze po starej skali.
Czyli... A jakie są nowe? Nie pamiętam.
No, że albo ci robiliśmy. Się podoba, albo ci się nie podoba. Nie podoba albo się. Limbo. Nie podoba się. Nie A podoba. Grałeś w więzieniu?
Bez potworów. To na pewno. A czy z potworami? Jakbym musiał.
Ja powiem nawet, że z potworami grałbym w więzieniu. W sensie... Po prostu szkoda mi czasu na tę grę, bo są lepsze. Ale... No nie jest zła, no coś tam dowozi, nie? Dla mnie nawet, który nie lubi interakcji.
To prawdopodobnie zależy znowu, ta skala jest troszeczkę machnięta, bo zależy od więzienia. Jeżeli miałbym konsolę, to bym nie grał w to.
Nie masz konsoli, możesz pakować. Już rozmawialiśmy o tym, Marian, rozmawialiśmy o tym. Możesz pakować, iść na spacerniak albo
czyli
grać w Nowigard.
Okej. To robiłbym wszystko.
Ale poszedłbyś... No dobra.
Ta skala jest zła.
Jest, jakby, ja sobie z nią radzę.
Ja sobie z nią nie radzę. Ja sobie z żadną skalą nie radzę.
Musisz zbudować własną. Więc ja w więzieniu grałbym z potworami. Czy grałbym bez potworów? Tak w ogóle... to mi jest ciężko powiedzieć, bo grałem raz bez potworów i miałem trochę lepsze wrażenia niż po dzisiejszym dniu. I chyba wylądowałaby ta gra w Limbo. Ona nie jest zła, ale niczym zupełnie mnie nie urzeka. Więc bez potworów Limbo, z potworami grałbym w więzieniu.
Ja chyba o sobie niżej.
Ja bym na pewno grał w więzieniu. Ale czy jest... No chyba tak jak się do Limbo raczej trafia dla mnie.
No, czyli podobnie.
Ja bym nie grał w więzieniu.
Czyli z potworami nawet byś zagrał w więzieniu.
Wolę bez potworów.
No wiadomo, ale ktoś mówi, że tylko z potworami gra, bo i wiesz, on rządzi na, wiesz... Aha.
No to na YOLO mógłbym zagrać.
Na kwadracie.
Jako taki półbot.
Półbot. Dobrze. Nawet w sensie nawet z potworami byś zagrał.
To ja też wszystko jedno już wtedy.
Dobra.
A to w każdą grę mogę tak zagrać.
A ja właśnie nie. Zresztą rozmawialiśmy o tym. W Odmędzie Grozy albo w Massive Darkness 2 bym nie zagrał w więzieniu. grając w tę grę czuję, że jestem więźniem autentycznie. Siedzę przy stole i tak, kurwa, muszę w to grać. Dobra, pogadamy. A zobaczcie, po dwóch partiach wyszło 50 minut ponad.
Bardzo dobrze. Umiemy się rozgadać o niczym.
Dokładnie.
Było o czym mówić po prostu.
Było o czym mówić. Dobra, fajnie, fajnie. Do usłyszenia tym razem. Pa, pa.
Hej.